obrazi się, czczony dziś w liturgii święty Jan od Krzyża, wielki reformator Karmelu, a wraz z nim duchowi synowie i córki zakonu karmelitańskiego, jeżeli prezentację tego wielkiego hiszpańskiego mistyka z XVI wieku odłożę na inny czas, a dziś będę kontynuował omawianie franciszkańskiej szkoły duchowości. Wpływ tej szkoły jest tak ogromny na kulturę europejską i tak głęboki, że można byłoby poświęcić jej osobny cykl audycji. Tym zaś, którzy chcieliby bliżej zapoznać się z duchowym dziedzictwem franciszkanizmu, pragnę polecić leksykon duchowości franciszkańskiej, wydany kilka tygodni temu przez wydawnictwo M z inicjatywy Franciszkańskiego Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, które ma swoją siedzibę w Warszawie. Na ponad 2000 stron bardzo wnikliwie opracowano ponad 140 haseł odnoszących się do najważniejszych kwestii związanych z duchowością franciszkańską. Na przykład w haśle Boże Narodzenie omówiono początki pięknej i dla nas szczególnie ważnej tradycji betlejemskiej szopki, która już za kilka dni pojawi się w naszych kościołach i domach. W leksykonie nie brak tak charakterystycznych dla franciszkanizmu zagadnień jak apostolat, ewangeliczność, miłosierdzie, prostota, pokora, radość, stygmaty świętego Franciszka czy ubóstwo. Sądzę, że dla wielu może to być wspaniały świąteczny prezent i kopalnia wiedzy o duchowości franciszkańskiej. Historia duchowości obfituje w tylu znakomitych świętych franciszkańskich, że decyzja, którego z nich przedstawić w naszym cyklu, jest niemałym problemem. Chciałbym więc po kilka zdań powiedzieć o świętych Janie Kapistranie, Piotrze z Alkantary, Józefie z Kupertynu i Leopoldzie Mandić. Zajmijmy się pierwszym z nich. Święty Jan urodził się w 1386 roku we włoskim miasteczku Capestrano, w rodzinie niemieckiego barona. Zdobył staranne wykształcenie, był prawnikiem, sędzią i gubernatorem. Podczas pełnienia misji dyplomatycznej w Perugii dostał się do niewoli, w czasie której przeżył wizję świętego Franciszka z Asyżu, co sprawiło, że zerwał zaręczyny i w wieku 30 lat wstąpił do obserwantów, czyli zreformowanej gałęzi zakonu franciszkańskiego. Jego mistrzem duchowym był inny wielki święty franciszkański, mianowicie Bernardyn ze Sieny, który zasłynął m.in. czcią dla imienia Jezus. Po święceniach kapłańskich Jan Kapistran z gorliwością przez 40 lat głosił Słowo Boże. Jako wędrowny kaznodzieja przemierzył niemal całą Europę. W 1454 roku dotarł do Polski, zakładając klasztory Bernardynów w Krakowie i w Warszawie. Pełnił ponadto różne misje dyplomatyczne, wzywając m.in. do zjednoczenia sił chrześcijańskich przeciw inwazji muzułmańskiej na Bałkany. Zmarł z wyczerpania w 1456 roku w Ilok na Węgrzech. Niemniej wielką postacią jest święty Piotr z Alkantary, żyjący w latach 1499-1562 w Hiszpanii. Przyczynił się do zreformowania zakonu franciszkańskiego i współpracował ze świętą Teresą z Awila w prowadzonej przez nią odnowie Karmelu. Przez pewien czas był jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Wywodził się z arystokracji, a mimo to wyróżniał się umiłowaniem ubóstwa i podejmował czyny pokutne. Doświadczał nadzwyczajnych łask. Święta Teresa wspomina w swojej autobiografii, że przez 40 lat święty Piotr z Alkantary spał zaledwie 1,5 godziny na dobę, przeznaczając cały czas na kontemplację i apostolstwo. Niezwykłą postacią jest święty Józef z Kupertynu, nazywany latającym zakonnikiem. Urodził się w 1603 roku. Od dzieciństwa przejawiał głęboką pobożność. Modlił się w sposób niezwykle zaangażowany, doznając ekstaz. Był jednak bardzo ociężały i otępiały, a przy tym bardzo roztargniony, więc nie zdołał wyuczyć się na szewca, aby zarobić na własne utrzymanie. Z tego też powodu nie był rozumiany ani lubiany przez otoczenie. Z wielkim trudem został przyjęty do franciszkanów, którzy widząc jego niezaradność, powierzyli mu w klasztorze jedynie opiekę nad końmi. Z czasem jednak stawał się coraz bardziej samodzielny i otwarty na ludzi. W końcu złożył śluby i zaczął przygotowywać się do kapłaństwa, ale nauka szła mu nadzwyczaj opornie, tak że do święceń w 1628 roku został dopuszczony chyba tylko dzięki pobłażliwości wychowawców i nauczycieli. Jedyną jego mocną stroną w trakcie studiów była dobra znajomość Pisma Świętego. Święty Józef z Kupertyny był gorliwym duszpasterzem. Całe jego życie było naznaczone wieloma wizjami i nadnaturalnymi darami. Miał niezwykłą wrażliwość na treści religijne. Toteż wszystko, co w jakikolwiek sposób odnosiło się do Boga albo do rzeczy świętych, wprowadzało go w stan ekstazy, z której jedynie mógł go wyprowadzić głos przełożonego. Szczególnie podczas mszy świętej doznawał takich zachwytów oraz lewitacji, czyli unoszenia się bez fizycznego podparcia, niekiedy na znaczną wysokość. Wszystko to często działo się na oczach ludzi, którzy coraz częściej przybywali do niego, aby być świadkami takich niezwykłości. Gdy wieść o tym dotarła do Rzymu, papież Urban VIII wezwał go do siebie w celu zbadania sprawy. Spotkanie z namiestnikiem Chrystusa napełniło Józefa taką radością, że wpadł w trans i na oczach papieża oraz jego dworu wzleciał w powietrze. Aby zapobiec niezdrowej sensacji, zabroniono Józefowi pokazywać się publicznie. Z tego powodu też przenoszony był z klasztoru do klasztoru. W Asyżu, gdzie spędził 14 lat, miał nakaz pozostawania w niskiej celi, aby łatwiej było go ściągnąć, gdy przychodziła lewitacja. Jego akta kanonizacyjne odnotowują przynajmniej kilkanaście takich udokumentowanych przypadków. Dla pełnego obrazu tego świętego należy dodać, że za wzorem świętego Franciszka odznaczał się nabożeństwem do Męki Pańskiej, Eucharystii i Matki Bożej. Gdy był w stanie uniesienia, układał piękne hymny i modlitwy. Doświadczał także licznych cierpień, zarówno tych duchowych z powodu niezwykłego charyzmatu, jak i fizycznych. Zmarł na febrę w 1663 roku w klasztorze Osimo, niedaleko Loreto. Można powiedzieć, że całe jego życie było jedną wielką ekstazą, Dlatego też czczony jest jako patron lotników, astronautów i mało zdolnych studentów. Zgodnie z zapowiedzią przyjrzyjmy się czwartemu z wielkich przedstawicieli franciszkańskiej szkoły duchowości. Jest nim kapucyn święty Leopold Mandić, który zmarł w naszych czasach, bo w roku 1942. Ponieważ był bardzo niskiego wzrostu, miał zaledwie 135 cm, przełożeni nie zalecali mu posługi kaznodziei, lecz skierowali do pracy w konfesjonale, którą do końca życia pełnił z podziwu godnym oddaniem. Niekiedy spędzał po kilkanaście godzin słuchając spowiedzi. Podobnie jak ojciec Pio, święty Leopold miał dar kardiognozy, czyli czytania w ludzkich sumieniach. Praktycznie całe swoje życie spędził w klasztorze Świętego Krzyża w Padwie i zastanawia to, że podczas II wojny światowej, 14 maja 1944 roku, czyli dwa lata po jego śmierci, klasztor kapucynów został zburzony wskutek nalotu na Padwę, ale ocalała jedynie cela z konfesjonałem ojca Leopolda, co zresztą on sam wcześniej zapowiedział. Do tego faktu nawiązał Jan Paweł II podczas jego kanonizacji 16 października 1983 roku. Wtedy nazwał go apostołem sakramentu pojednania i ustanowił patronem penitentów oraz spowiedników. Powiedział o nim: niech ten wielki, mały święty pomoże nam odkryć charyzmat, którym mamy służyć bliźnim.